Witam Państwa, kłania się Wiesław Filip. Proszę Państwa, zapraszam na czwarty odcinek z niezwykle ważnej pracy pana profesora Gawlikowskiego Odmienność cywilizacji. Cytuję. Wielki historyk brytyjski Arnold Toynbee dostrzegł wprawdzie, iż cywilizacja zachodnia trwała przy kulcie wojny i wskazywał trafnie na jego bliskowschodnie i grecko-rzymskie źródła kulturowe. Z drugiej wszakże strony ujmował to zjawisko jako właściwość cywilizacji. Słuszna jest wprawdzie jego konstatacja, iż prowadzenie wojen warunkuje osiągnięcie pewnego minimum technologicznego, organizacji i nadwyżek dóbr ponad potrzeby przeżycia, lecz bezpodstawnie zakładał, że już samo pojawienie się takiego potencjału prowadzić musi do nie tylko toczenia wojen, ale i do przywiązania do nich wielkiego znaczenia, czy wręcz ich kultu. Wojen oczywiście. Pospiesznym wydaje się zatem jego uogólnienie, iż nie było cywilizacji, w której dziejach wojna nie stanowiłaby instytucji ustalonej i dominującej już w najwcześniejszych stadiach dostępnych dla nauki historycznych. Jedynym dlań wyjątkiem, od tej reguły była cywilizacja Majów, jaka w świetle późniejszych odkryć wydaje się akurat dość wojownicza. Nie jest też ona prawdopodobnie jedynym wyjątkiem od sformułowanej przez nie reguły, iż wszystkim cywilizacjom kładły kres wojny. Najbardziej zaskakuje, iż ten wybitny myśliciel nie uwzględnił w tym rozumowaniu cywilizacji chińskiej, ani faktu jej przetrwania aż po dziś dzień jako jedynej starożytnej. Podobnie jak w wielu innych aspektach, tak i w podejściu do wojny, wyłamuje się ona z prawidłowości ustalanych na podstawie ograniczonych doświadczeń świata zachodniego, a nazbyt pospiesznie traktowanych jako zasady powszechne. Cywilizacja ta, mówię tu o chińskiej oczywiście, szkoda, że pan profesor częściej nie wspomina tego. Cywilizacja ta, czyli chińska, opierała się bowiem na apoteozie pokoju i harmonii, łączącej się z potępieniem wojny oraz walk. Jak słusznie pisze Dirk Bodie, jeden z najwybitniejszych sinologów amerykańskich XX wieku, wojnę potępiali tam niemal wszyscy myśliciele jako najbrutalniejsze złamanie harmonii społecznej, która była dla nich nie tylko ideałem, lecz i naczelną zasadą funkcjonowania społeczeństwa oraz kosmosu. Harmonia społeczna. Koncepcje te były fundamentem konfucjanizmu przyjmowanego przez ponad 2000 jako oficjalna ideologia cesarstwa. Nie tylko uczyła, jak jednostka powinna osiągnąć harmonię wewnętrzną i harmonię z otoczeniem, ale także jak zapewnić krajowi harmonię społeczną, harmonijny porządek między państwami, a nawet harmonię całego uniwersum. To uznawał wręcz za misję i powinność Chin. Tommy Fang, współczesny filozof z Tajwanu, przedstawiając tradycyjny światopogląd, określił wręcz całą myśl chińską jako filozofię wszechobejmującej harmonii, a poszukiwanie i uznawanie tej harmonii za jej esencję. Nic wtedy dziwnego, że do koncepcji takich nawiązywało wielu polityków chińskich także w XX wieku. Stawiając jako zadanie polityki Chin ustanowienie pokojowej i harmonijnej współpracy na świecie, a zwalczanie dominacji silnych nad słabymi, agresji i wojny. Koncepcje takie próbował już lansować Su Chongshan, znany u nas jako Sun Yat-sen, żył w latach 1866-1925. Był pierwszym prezydentem Republiki Chińskiej po obaleniu cesarstwa w 11 roku. Po przezwyciężeniu spuścizny maoizmu, głoszącego walkę klas w Chinach i na świecie, do tych tez powrócił w latach 90. prezydent HRL Jiang Zemin. Jego następca, prezydent Hu Jintao, 2004 roku ogłosił wręcz oficjalnie koncepcję harmonijnego rozwoju Chin, co następnie rozwinął, dodając ideę harmonijnego społeczeństwa i podobnego porządku międzynarodowego, harmonijnej Azji i harmonijnego świata, trwałego pokoju i powszechnego dobrobytu. Koncepcje te przyjęto za kluczowe dla polityki wewnętrznej międzynarodowej Chin, co w okresie prezydentury George'a W. Busha w USA miało niewątpliwie dodatkowe podteksty. Prezydent Hu Jintao przy okazji różnych spotkań międzynarodowych podkreślał tradycyjne dla Chin oddanie tym wartościom, nieraz wskazując, że harmonia jest podstawową wartością cywilizacji chińskiej określającej jego naturę. W 2011 roku władze Chin ogłosiły nawet specjalną białą księgę Pokojowy rozwój Chin, gdzie eksponowano nie tylko jako cel strategiczny rozwój kraju w warunkach pokojowej współpracy z innymi państwami, lecz także budowanie harmonijnych relacji w polityce zagranicznej i wewnętrznej. I tutaj oczywiście mogę już powiedzieć, że się pomyliłem. To jest tekst pisany już w naszym stuleciu przez profesora. Oczywiście, cytuję dalej, koncepcje te spotkały się ze znacznie cieplejszym przyjęciem w Azji wśród sąsiadów Chin podzielających te wartości niż na Zachodzie, gdzie niezbyt rozumiano ich znaczenie. Sprawa pokojowej orientacji cesarstwa chińskiego jest jednak niepomiernie bardziej skomplikowana, gdyż tradycje chińskie są o wiele bardziej zróżnicowane. Jak słusznie wskazuje Tang Jiyi, wybitny uczony z Uniwersytetu Pekińskiego, wprawdzie dążenie do pokoju oraz jedności stanowiło centralny temat myśli i mentalności chińskiej, a ideologia cesarstwa opierała się na nich, to jednak cesarze częstokroć traktowali te wzniosłe hasła najwyższej harmonii pokoju jedynie jako puste dekorum. Podobnie wielokroć wielkie powstania chińskie przyjmowały za swoje główne zadanie ustanowienie najwyższego pokoju, prowadząc przecież do wojny. Choć mędrcy, jak wskazywał on, zapewne szczerze propagowali ideał dobrego zarządzania krajem i zapewnienia światu pokoju, to jednak jego realizacja ukazywała się niemożliwa i pozostawały one idealistyczną utopią. Niewątpliwie Tang Ji trafnie wskazuje na deklaratywność takich haseł oraz ich ideologiczny charakter rozmijający się z praktyką, to jednak trudno zakwestionować istotny wpływ tych koncepcji na politykę państwa oraz stosunki społeczne. Jak wskazywał Firebank, podczas gdy państwa zachodnie przejawiały szczególną zdolność do ekspansji, co doprowadziło wręcz cywilizację zachodnią do ślepego zaułka, chińska koncentracja na ulepszeniu społecznej organizacji wewnątrz kraju owocowała wprowadzeniem polityki defensywnej, a młodzi Chińczycy nie znali bohaterów typu Aleksandra Wielkiego, Cezara czy Napoleona i nie mogli się fascynować podbojami. Przyjęcie przez konfucjanizm ideałów harmonii, zgody i pokoju wywierało też przemożny wpływ na całe życie społeczne. Choć na Zachodzie tradycja wojownicza dominowała, jak się wydaje, od narodzin tej cywilizacji, pojawiały się w jej odrębie, rzecz jasna, i tendencje przeciwstawne, pochwały pokoju, potępienie niszczycielskich wojen oraz sporu. Podejmowano także wielokrotnie mniej lub bardziej udane wysiłki organizacyjne, wysiłki ograniczenia skali walk i cywilizowania samej wojny. Dopiero jednak w XX wieku, po doświadczeniach dwóch straszliwych wojen światowych i w obliczu zagrożenia zagładą nuklearną, zaczęło upowszechniać się tam, przynajmniej w sferze polityki i ideologii, nastawienie pokojowe. Potępienie wojen podniesiono wręcz do rangi normy stosunków międzynarodowych w Karcie Narodów Zjednoczonych. Zostało to jeszcze ugruntowane w konwencjach dotyczących praw człowieka. Mieszkaniec świata postkolonialnego dodałby do tego nie bez sarkazmu, iż zanim ludzie Zachodu zrozumieli niesłuszność polityki podbojów, grabieży i zniewolenia swoimi wojnami i podbojami, doświadczyli cały świat, powołując bezmiar cierpień, wyniszczenia wielu ludów i destrukcję setek kultur. Proszę Państwa, ja myślę, że to jest, że tutaj na tym zakończę ten czwartą część tego wspaniałego dzieła, dzieła, które nam powinno otworzyć wszystkim oczy na myśl przewodnią tego, iż, o której tu już wspomniał Pan Profesor, a która jest ustoju jak wół w tytule odmienność cywilizacji. Zupełna, kompletna odmienność cywilizacji naszej, śródziemnomorskiej, z której my, całe szczęście, łacińskiej pochodzimy, i odmienność cywilizacji chińskiej. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną część. Kłaniam się.